Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku. Główna teza zakłada, że tradycyjny paradygmat oparty na militaryzacji i rywalizacji mocarstw jest niewystarczający w obliczu współczesnych zagrożeń. Prawdziwa stabilność regionu zależy od przejścia ku tzw. realizmowi pokoju. Jest to strategia, która uznaje kryzys klimatyczny, degradację oceanów, czyli błękitną gospodarkę, oraz zagrożenia nietradycyjne za kluczowe elementy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Tekst analizuje systemową kruchość regionu, gdzie zjawiska takie jak podnoszenie się poziomu mórz czy cyberataki działają jako multiplikatory konfliktów, potęgując napięcia polityczne. Na przykładzie Tajwanu, rozumianego jako brama Janusa, autor ukazuje tragiczny splot prestiżu mocarstw i lęków egzystencjalnych. Ostrzega przed paradoksem bezpieczeństwa, sytuacją, w której dążenie do ochrony poprzez zbrojenia generuje jedynie większy strach. Całość jest wezwaniem do przedefiniowania suwerenności, nie jako prawa do eksploatacji, lecz obowiązku ochrony wspólnego dobra, jakim jest ocean i stabilność ludzka. Zagrożenia nietradycyjne to wojna bez wypowiedzenia wojny. Indo-Pacyfik nie jest zagrożony wyłącznie przez lotniskowce czy doktryny nuklearne. Zagrażają mu zjawiska długo traktowane jako drugorzędne: kryzys klimatyczny, cyberataki, pandemie i handel ludźmi. One są nową gramatyką bezpieczeństwa. Specyfika zagrożeń nietradycyjnych polega na sposobie działania. Przychodzą one bez sztandaru, ale z rachunkiem wyższym niż niejeden konflikt zbrojny. Najbardziej oczywistym przykładem jest zmiana klimatu. W Indo-Pacyfiku to realna siła geopolityczna. Podnoszący się poziom mórz stawia pytanie, co oznacza suwerenność, jeśli ziemia pod państwem zaczyna znikać. Przykład Dżakarty, która zmusza Indonezję do przeniesienia stolicy, ma znaczenie symboliczne. Zmiany klimatyczne generują presję migracyjną. Gdy ludzie tracą ziemię i ryby, zjawisko środowiskowe staje się polityczne, a w konsekwencji bezpieczeństwowe. Równie kluczowe jest bezpieczeństwo żywnościowe. Stabilność regionu zależy od ryżu, ryb i wody. Żywność to podstawa kontraktu społecznego. Historia uczy, że rewolucje często zaczynają się nie od manifestów, lecz od ceny podstawowego posiłku. W tym kontekście groźne jest nielegalne rybołówstwo. Niszczy ono egzystencję społeczności przybrzeżnych i finansuje przestępczość. Z oceanem wiąże się także przestępczość transnarodowa, przemyt narkotyków, broni i ludzi. Państwa często postrzegają bezpieczeństwo przez pryzmat armii. Tymczasem przestępczość transnarodowa podgryza państwo od środka. Korumpuje urzędy i destabilizuje granice. To wojna bez frontu, ale z realnymi ofiarami. Handel ludźmi staje się tu brutalnym przejawem przemocy systemowej. Mobilność pozbawiona praw może stać się współczesną odmianą poddaństwa. Kolejnym zagrożeniem jest cyberbezpieczeństwo. Kto kontroluje dane, ten kontroluje decyzje i panikę. Sztuczna inteligencja dodatkowo komplikuje ten obraz. Automatyzując reakcję, automatyzujemy pomyłkę. A błąd w regionie nuklearnym nie jest zwykłym błędem w arkuszu kalkulacyjnym. To potencjalny koniec biura i całego miasta. Pandemie dowodzą, że bezpieczeństwo nie mieści się już w koszarach. Kryzys niszczy zaufanie do państwa, łańcuchy dostaw i finanse. Podobnie działają katastrofy naturalne. Katastrofa odsłania jakość państwa szybciej niż jakikolwiek audyt. Pokazuje, czy administracja działa, czy korupcja zjadła procedury. W godzinie próby państwo nie może udawać zdolności. Albo je posiada, albo nie. Zagrożenia nietradycyjne są multiplikatorami konfliktu. Rzadko wywołują wojnę wprost, lecz drastycznie wzmacniają istniejące napięcia. Bezpieczeństwo Indo-Pacyfiku wymaga pojęcia odporności, zdolności instytucji do absorbowania wstrząsów bez ryzyka rozpadu. Czołgi nie wypompują wody z zalanego miasta, a rakiety nie przywrócą zaufania do administracji. Siła militarna jest konieczna w świecie przemocy, lecz niewystarczająca w świecie współzależności. Kto widzi tylko armię, ten widzi tylko część pola bitwy. Gdy mocarstwa mówią o bezpieczeństwie, zwykle mają na myśli państwa. Perspektywa Hardiego zmusza jednak do pytania o bezpieczeństwo ludzi. Bezpieczeństwo ludzkie to fundament stabilności. Zagrożenia nietradycyjne splatają się tu z kolonialnym dziedzictwem. Wiele państw odziedziczyło struktury zaprojektowane pod interesy metropolii, a nie lokalną odporność. Gdy dziś wymaga się od nich lepszego zarządzania klimatem czy migracją, należy pamiętać, że globalny rachunek historyczny nie został wystawiony wszystkim porówno. Pokój w Indo-Pacyfiku zostanie przegrany, gdy państwa ulegną kryzysom, których nie uznały za strategiczne. Wojna może nadejść w mundurze, lecz chaos przychodzi w wodzie, wirusie, głodzie i korupcji. Bez dbałości o ocean i klimat mocarstwowe plany stają się ćwiczeniem z geopolityki na tonącym pokładzie. Błękitna gospodarka nie jest modnym sloganem, lecz testem cywilizacyjnym. Ocean może być wspólnym dobrem albo przestrzenią rabunkową. Zanim państwa zaczną strzelać do siebie na morzu, mogą wspólnie zabić samo morze. Kto widzi tylko floty, a nie ekosystemy, dostrzega zaledwie stalową pianę na powierzchni głębszego problemu. Błękitna gospodarka ma kluczowe znaczenie w Indo-Pacyfiku. Dla państw takich jak Indonezja, Japonia czy Filipiny morze to fundament życia, pracy i bezpieczeństwa. Degradacja oceanu uderza w rybaków, turystykę i stabilność polityczną. Najbardziej jaskrawym przykładem jest rybołówstwo. Rabunkowe połowy niszczą ekosystemy oraz kontrakt społeczny. Nielegalne rybołówstwo staje się też narzędziem geopolitycznym. Statki mogą służyć jako cywilna zasłona dla obecności państwowej, tworząc fakty dokonane bez użycia marynarki wojennej. Drugim obszarem jest górnictwo głębinowe. Dno oceanu stało się magazynem kobaltu, niklu i metali ziem rzadkich niezbędnych dla nowych technologii. Paradoks polega na tym, że zielona transformacja może niszczyć najdelikatniejsze ekosystemy, jeśli zostanie zrealizowana według starej logiki wydobywczej. Koncepcja błękitnej gospodarki wymaga radykalnej ostrożności. W polityce surowcowej niezbędna jest zasada przezorności. Gdy zniszczymy ekosystem głębinowy, możemy nawet nie wiedzieć, co dokładnie straciliśmy. Trzecim problemem są wyłączne strefy ekonomiczne. Prawo morza przyznaje państwom uprawnienia do zasobów w pasie do 200 mil morskich od wybrzeża. W praktyce bywa źródłem sporów i zachętą do rabunkowego gospodarowania. Strefy te mają ogromne znaczenie strategiczne. Wyspy i rafy stają się fundamentem roszczeń do rozległych obszarów morskich. Błękitna gospodarka musi łączyć prawo, ekologię, ekonomię i bezpieczeństwo. Potrzebna jest perspektywa systemowa, gdzie morze jest dobrem wspólnym zarządzanym przez konkretne instytucje. Turystyka morska dla państw wyspiarskich to źródło dochodu, ale może niszczyć rafy koralowe i lokalne kultury. Energia morska i zielona transformacja tworzą następne pole ryzyk. Pojawia się pytanie, czy państwa rozwijające się będą podmiotami transformacji, czy jedynie miejscami instalacji cudzych projektów. Żegluga jest krwioobiegiem Indo-Pacyfiku. Dekarbonizacja transportu i bezpieczeństwo portów to elementy błękitnej gospodarki. Morze Południowochińskie staje się symbolem konfliktu między błękitną gospodarką a błękitną militaryzacją. To laboratorium przyszłości, w którym albo nauczymy się zarządzać wspólnymi zasobami, albo ocean stanie się nowym kolonialnym pograniczem. Ocean Indyjski przedstawia podobien problem. Rywalizacja mocarstw sprawia, że błękitna gospodarka stale styka się z twardym bezpieczeństwem. Istotą polityki jest pytanie, czy uda się stworzyć język wspólnej odpowiedzialności silniejszy niż suma partykularnych apetytów. Błękitna gospodarka wymaga odpowiedzi na pytanie o sprawiedliwość. Prawdziwa sprawiedliwość to taki podział kosztów i technologii, aby państwa słabsze nie musiały wybierać między biedą a zniszczeniem środowiska. Największym przeciwnikiem jest krótkoterminowość. Ocean nie mieści się w kalendarzach kadencji politycznych. Wymagana jest zmiana horyzontu, przejście od logiki wydobycia do logiki trwania. Państwa są niezbędne ze względu na jurysdykcję, organizacje międzynarodowe, ponieważ ocean przekracza granice, a nauka jest konieczna, by polityka nie stała się hazardem. Rynek może być użyteczny, o ile zostanie ujęty w ramy reguł. Bez nich będzie monetyzował nawet własny grób. Błękitna gospodarka jest praktycznym wymiarem pytania: wojna czy pokój? Jeśli ocean zostanie potraktowany jako pole rywalizacji o zasoby, konflikt stanie się nieunikniony. Pokój w Indo-Pacyfiku zależy od tego, czy ocean zostanie uznany za dobro wspólne, a nie za ostatnią otwartą granicę rabunku. Błękitna gospodarka jest dojrzałą formą geopolityki. Strateg myśli o trwaniu, grabieżca o łupie. Historia bywa dla tych pierwszych łaskawsza. Czas domknąć łuk i wrócić do pytania zasadniczego. Czy świat stoi na progu wojny? Czy wciąż dysponuje zasobami pokoju? To nie jest pytanie publicystyczne ani moralistyczne. To diagnoza. Bada ona, czy współczesny porządek międzynarodowy posiada jeszcze zdolność samokorekty, czy raczej wkroczył w fazę, w której państwa oczekują, że to inni pierwsi zdejmą nogę z pedału gazu. Wojna jest głośna, ma budżety i język prestiżu. Pokój jest cichy, opiera się na mediacjach i mozolnej pracy naprawczej. Dlatego cywilizacje tak często wybierają spektakl, by później dziwić się ruinom. W Indo-Pacyfiku ryzyko konfliktu wynika z kumulacji czynników. Mocarstwa nuklearne, spory graniczne, ambicje Chin i niepewność Stanów Zjednoczonych to elementy, które wzajemnie się potęgują. Najgroźniejszym mechanizmem jest jednak paranoja siły. Państwa zbroją się, bo się boją, a potem boją się jeszcze bardziej, widząc reakcje innych. To klasyczny paradoks bezpieczeństwa. Drugim argumentem za wojną jest erozja dawnego porządku. Po zimnej wojnie wierzono, że handel i demokracja stworzą świat racjonalny. Dziś ten optymizm wydaje się naiwny. Handel nie zlikwidował rywalizacji, uczynił ją jedynie bardziej złożoną. Globalizacja straciła niewinność. Przechodzimy od globalizacji ufnej do warunkowej i podejrzliwej. Kolejnym problemem jest słabość prawa międzynarodowego. Gdy mocarstwo przedkłada interes historyczny nad prawo, system staje się bezsilny. Prawo może potępić agresję, lecz rzadko zapobiega faktom dokonanym. Ostatnim argumentem jest rola technologii. Sztuczna inteligencja i cybernetyka zmieniają próg decyzji o ataku. To jest najniebezpieczniejsze. Im bardziej wojna sprawia wrażenie sterowalne, tym silniej kusi. Historia jest cmentarzem krótkich wojen. Planiści zbyt często mylili pierwszą fazę operacji z całością konfliktu. Kolejnym impulsem jest polityka wewnętrzna. Wróg zewnętrzny porządkuje emocje skuteczniej niż trudne rozmowy o korupcji czy kryzysie mieszkaniowym. Jednak polityka symboliczna ma tendencję do wymykania się spod kontroli. Przywódca, który chciał posłużyć się gniewem tłumu, odkrywa wtedy, że to gniew używa jego. Argumenty za pokojem są mniej widowiskowe, lecz potężne. Pierwszym jest koszt. Konflikt w Indo-Pacyfiku uderzyłby w globalny handel i energetykę. Nawet zwycięzca mógłby odkryć, że wygrał jedynie dostęp do ruin systemu, od którego sam zależał. Drugim argumentem jest wzajemna zależność. Wojna byłaby więc nie tylko starciem przeciwników, lecz samookaleczeniem uczestników systemu. Trzecim filarem jest wielopoziomowa mediacja. Czwartym argumentem jest doświadczenie państw ograniczających militaryzację na rzecz celów społecznych. Dobry strateg nie może bać się zarzutu o naiwność. Czasem największą naiwnością jest wiara, że każda nowa broń kupuje bezpieczeństwo, a nie tylko bilet do kolejnej rundy wyścigu. Piątym argumentem za pokojem jest zwykła ludzka niechęć do wojny. Potrzebny jest realizm pokoju. To uznanie, że państwa mają swoje interesy i lęki, ale właśnie dlatego pokój musi być projektowany jako system ograniczeń i wspólnych kosztów eskalacji. Pokój nie jest przeciwieństwem realizmu, lecz realizmem, który potrafi liczyć dalej niż do najbliższej przewagi taktycznej. Realizm pokoju wymaga kontroli eskalacji. W Indo-Pacyfiku niezbędne są stałe kanały komunikacji i jasne ścieżki deeskalacji. Najgroźniejsza wojna to ta, której nikt nie planował, ale której nikt nie potrafił zatrzymać po pierwszym błędzie. Trzeba ograniczać sytuacje, w których lokalny dowódca może podjąć decyzję o znaczeniu globalnym. Ważna jest także odporność gospodarcza bez histerii blokowej. Celem nie powinno być zerwanie wszystkich powiązań, lecz ich uporządkowanie. Kluczowa jest również ochrona prawa międzynarodowego przez koalicję egzekwowania norm. Ostatnim filarem jest błękitna gospodarka. Wspólna ochrona morza może być jedną z niewielu dziedzin, w której państwa rywalizujące nadal mają obiektywny interes współpracy. Błękitna gospodarka to instrument deeskalacji poprzez wspólny interes przetrwania. Indo-Pacyfik posiada potencjał dla wielkiej współpracy, ale i dla wielkiej katastrofy. Wynik nie jest zapisany w geografii, lecz w decyzjach. Potrzebujemy utopii jako kierunku moralnego. Przekonania, że wojna nie jest naturalnym klimatem ludzkości, lecz porażką języka i instytucji. Wojna jest możliwa, ponieważ system produkuje ryzyka szybciej niż zaufanie. Pokój zaś, ponieważ koszt katastrofy jest zbyt wielki. Pokój nie jest ciszą po zwycięstwie, lecz sztuką niedopuszczenia do bitwy, którą wszyscy później nazwaliby błędem. Region potrzebuje pokoju inteligentnego i odpornego, który łączy odstraszanie z mediacją. To ludzie i państwa zdecydują, czy przejdą przez bramę z bronią gotową do strzału, czy z odwagą powstrzymania ręki. Jeśli ludzkość ma dorosnąć do własnej siły, musi nauczyć się słyszeć cichszy dźwięk fal, ponieważ jest jedynym, przy którym można dalej żyć. Tajwan jest najmniejszym wielkim problemem świata, to brama Janusa, jedną twarzą zwrócony ku pokojowi i handlowi, drugą ku wojnie i zderzeniu mocarstw. Kto pyta o Tajwan, pyta w istocie, czy XXI wiek będzie epoką negocjowanego współistnienia potęg, czy erą faktów dokonanych wymuszanych siłą. Dla Pekinu wyspa nie jest sprawą międzynarodową, lecz wewnętrzną i symbolem narodowego odrodzenia. W tej narracji zjednoczenie to historyczna konieczność. Tajwan staje się testem integralności państwa oraz legitymacji komunistycznej partii Chin. chińska polityka ma konstrukcję podwójną. Z jednej strony deklaruje preferencję dla pokojowego zjednoczenia w formule jedno państwo, dwa systemy. Z drugiej konsekwentnie odmawia wyrzeczenia się użycia siły. Pokój jest tu nagrodą za uznanie chińskiej ramy, przemoc zaś konsekwencją jej odrzucenia. Problem polega na tym, że dla społeczeństwa Tajwanu zjednoczenie brzmi jak utrata podmiotowości. Doświadczenia Hongkongu sprawiły, że obietnice autonomii przestały być wiarygodne. Tajwan jest zamkiem morskim. Kto kontroluje wyspę, zmienia geometrię bezpieczeństwa całego zachodniego Pacyfiku. Dla Pekinu Tajwan to strategiczna brama. Stanowisko Stanów Zjednoczonych jest bardziej skomplikowane, bo celowo skomplikowane. Stany Zjednoczone prowadzą politykę jednych Chin, lecz nie akceptują pełnej suwerenności Pekinu nad Tajwanem. To architektura strategicznej dwuznaczności, wystarczająco jasna, by odstraszać przymus, i na tyle niejednoznaczna, by nie zachęcać wyspy do ogłoszenia niepodległości. Waszyngton broni status quo, bo jest on ostatnim mostem nad przepaścią. Rdzeniem tej konstrukcji jest Taiwan Relations Act. To zobowiązanie do dostarczania środków obronnych i utrzymywania niepewności w umyśle agresora. Ameryka rzadko mówi wprost, że będzie walczyć. Mówi raczej, nie zakładajcie, że nie będziemy. To polityka chodzenia po linie nad kanionem. Jeden fałszywy krok i semantyka zyska wymiar artyleryjski. Tajwan to nie tylko demokracja wymagająca wsparcia, to karta przetargowa w grze mocarstw. Tajpej lęka się, że w dialogu gigantów jego los zostanie sprowadzony do elementu pakietu. Pekin zaś widzi amerykańską obecność jako strategię powstrzymywania i dowód wrogiej ingerencji. Co czyni ten region skrajnie niebezpieczny? Tajwan nie jest jednak biernym przedmiotem. To wspólnota z własną tożsamością, która żąda prawa do życia bez przymusu. Status quo jest najlepszym, lecz jednocześnie niestabilnym rozwiązaniem. Amerykanie chcieliby zamrozić czas, Tajwańczycy żyć w czasie własnych instytucji, a Chińczycy, by czas pracował na zjednoczenie. W aparacie Hardiego Tajwan jawi się jako wyspa uskok. Posiada wszystkie cechy punktu zapalnego Indo-Pacyfiku. Strategiczne położenie na krawędzi Rimlandu, znaczenie dla wolności żeglugi oraz ścisłe powiązanie z amerykańską wiarygodnością. To mała płytka tektoniczna między trzema kontynentami interesów. Jeśli się przesunie, zatrzęsie się cały region. Najbardziej niebezpieczne są trzy scenariusze. Pierwszy to formalna deklaracja niepodległości Tajwanu, co Pekin uznałby za przekroczenie czerwonej linii. Drugi zakłada chińską próbę wymuszenia zjednoczenia poprzez blokadę, cyberataki lub pełnoskalową inwazję. Trzeci to przypadkowa eskalacja. Kolizja w powietrzu lub błędna interpretacja ćwiczeń. Pekin dysponuje przewagą bliskości i masy. Waszyngton opiera się na sieci sojuszy i technologii. Tajwan z kolei ma po swojej stronie geografię obronną oraz kluczowy sektor półprzewodników. Czy Chiny chcą wojny? Wolą zwycięstwo bez walki, lecz przygotowują się do użycia siły. USA chcą utrzymać status quo, ale ich polityka generuje ryzyko. Waszyngton musi odstraszać bez upokarzania i wspierać bez prowokowania. Paradoks polega na tym, że obie strony mówią o pokoju, choć rozumieją go inaczej. Co oznacza polityka odpowiedzialna? Po pierwsze, utrzymanie status quo musi być aktywną konstrukcją. Wymaga to otwartych kanałów komunikacji między Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Tajwanem oraz stałych konsultacji z Japonią i Filipinami. Po drugie, Tajwan musi wzmacniać obronę asymetrycznie, by uczynić agresję zbyt kosztowną. Po trzecie, Stany Zjednoczone powinny wspierać wyspę, nie czyniąc z niej rekwizytu wewnętrznej polityki. Po czwarte, Chiny muszą zrozumieć, że przymus niszczy atrakcyjność zjednoczenia. Tajwan żyje w przestrzeni między prawem a faktem, między państwowością praktyczną a dyplomatycznym milczeniem. Pytanie brzmi, czy ta skuteczność przetrwa epokę mocarstw domagających się definitywnych odpowiedzi? Realizm pokoju stawia tezę, że Tajwan ma prawo nie być zmuszany do podporządkowania, Chiny mają interes w bezpieczeństwie, a Stany Zjednoczone chcą powstrzymać przymusową zmianę porządku. Największe ryzyko pojawi się, gdy Pekin uzna pokojowe zjednoczenie za niemożliwe, Waszyngton poczuje, że utrata wyspy niszczy jego wiarygodność, a Tajpej stwierdzi, że dalsze niedopowiedzenie odbiera mu przyszłość. To nie są peryferia świata, to zawias drzwi, przez które może wejść nowa dyscyplina pokoju albo wojna. W ostatecznym rozrachunku Indo-Pacyfik staje przed wyborem, między głośnym rytmem bębnów wojny, a cichym szumem fal. Czy ludzkość zdoła dorosnąć do własnej siły i usłyszeć ten drugi dźwięk? Zanim duma mocarstw zamieni ocean w cmentarzysko ambicji. To nie jest pytanie o strategię. To pytanie o to, czy potrafimy przestać traktować świat jak magazyn surowców, a zacząć widzieć w nim dom, którego nie wolno spalić dla chwilowej przewagi.